Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie odpowiemy na pytanie, skąd wzięła się potrzeba papieskiej obecności na Twitterze. Po aktualnościach watykańskich ksiądz Stanisław Groń, jezuita, zaprezentuje nowy numer posłańca. Magazyn kończą rozmowy o wierze Krzysztofa Chudzika. Jego gościem będzie ojciec Stanisław Celestyn Napiórkowski, franciszkanin konwentualny, dogmatyk, mariolog i ekumenista. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki, zapraszam serdecznie.
Sieci społecznościowe to miejsca sensu, gdzie ludzie dzielą się swoim życiem, pragnieniami, wrażeniami, pytaniami i odpowiedziami. A zatem obecność papieża na Twitterze jest całkiem normalna, tak jak wcześniej zaistniał on w radiu. Tak uważa włoski jezuita, znany jako teolog przestrzeni wirtualnej, ksiądz Antonio Spadaro. Kieruje on dwutygodnikiem La Civiltà Cattolica.
Przed zapowiedzianym na jutro pierwszym tweetem Benedykta XVI ksiądz Spadaro udzielił wywiadu Radiu Watykańskiemu. Zaznaczył, że pojawienie się papieskich wypowiedzi w tej formie przekazu niesie za sobą oczywiste ryzyko wystawiania się na krytyki, o które łatwo w internetowej przestrzeni. Jednak takich krytycznych uwag pod adresem Ojca Świętego nie brakuje nigdzie, także w tradycyjnych mediach, więc należy je potraktować jako element tej rzeczywistości. Zdaniem jezuity warto za to zwrócić uwagę na pozytywne elementy, na przykład na ciekawe pytania stawiane papieżowi, które wskazują, że przedsięwzięcie to ma dla Kościoła charakter rozwojowy.
Uważam,
że obecność papieża na Twitterze zachęci katolików do obecności w środowisku cyfrowym. Jest to według mnie rzecz całkowicie podstawowa. Współczesny człowiek żyje także w sieci. Można się z tym zgadzać albo nie. Można być z tego mniej czy bardziej zadowolonym, ale tak naprawdę Kościół jest wezwany do bycia tam, gdzie są ludzie. A dzisiaj ludzie są też w sieci, bowiem część ich życia, relacji upływa właśnie tam, w środowisku cyfrowym. Tymczasem życie jest jedno, czy płynie w przestrzeni fizycznej, czy wirtualnej. Rzeczywistość sieci nie ma charakteru równoległego w stosunku do ludzkiej egzystencji. A zatem katolicy są wezwani do obecności tam, podobnie jak w przypadku przestrzeni fizycznej. I papież w gruncie rzeczy zachęca do tej obecności.
Ksiądz Spadaro zaznaczył, że Słowo Boże obecne w sieci może służyć scaleniu na nowo rozdrobnienia kulturowego, jakiego doświadcza współczesny człowiek. Przyczynić się do tego może nawet tak krótkie przesłanie, jakie mieści się na przykład na Twitterze, bowiem jego zwięzłość nie wyklucza głębi i przenikliwości.
To sam papież w swoim przesłaniu na tegoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu stwierdził, że w sieci, właśnie tam, jest miejsce na wyciszenie. Widzę to tak. Przekaz w sieci nie powinien być przeciwstawiany cichej komunikacji. Papieski tweet to przesłanie bardzo krótkie, które może pomóc w refleksji, czy zadać sobie ważne pytania, a nawet diagnozować za pomocą hashtagu z papieżem.
Drodzy czytelnicy posłańca Serca Jezusowego, Adwent, jak przypomina nam święty Karol Boromeusz, zachęca nas, abyśmy w naszej codzienności znajdowali oznaki nadziei, oczekując na przyjście Zbawiciela. Mamy podążać z radością na spotkanie Pana, bo On jest już blisko nas. Owinięty w pieluszki, leżący w żłobie Boży Syn, dla którego nie było miejsca w Gospodzie, dziś prosi nas, abyśmy nie zamykali przed Nim drzwi do naszych domostw i serc. Ubóstwo Jego żłóbka staje się dla nas czytelnym symbolem i wyzwaniem. Tę prawdę przypomina w swoich tekstach ksiądz Jacek Poznański i ksiądz Jakub Kołacz. O biednych, ale wspólnotowo ciepłych świętach, które pozostały już tylko w pamięci, wspomina ksiądz Jan Orzuk. Wielu żyje obecnie tak bardzo ubogo. Sami musimy znaleźć drogę do tych samotnych i potrzebujących pomocy. Tylko przez swoje miłosierne działanie i modlitwę możemy dać świadectwo, że jesteśmy dobrymi uczniami Pana. Na koniec tego roku 2012 pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim za zaufanie, jakim obdarzyliście nasz miesięcznik, czytając go i prenumerując w kraju i za granicami Polski. Niech posłaniec serca Jezusowego włączony będzie w nową ewangelizację przeżywaną przez wasze rodziny, wspólnoty i parafie w tym roku wiary. Niech święta Bożego Narodzenia będą czasem radości i pokoju. Niech światło świata narodzona w Betlejem dotrze ze swym blaskiem do najdalszych zakamarków ludzkich serc. Tego z całego serca życzę wszystkim czytelnikom, członkom apostolstwa modlitwy i naszym rodakom na uchodźstwie.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Dziś przedstawiciel Radia Watykańskiego jest przyjmowany w profesorskim mieszkaniu ojca Stanisława Celestyna Napiórkowskiego, franciszkanina konwentualnego. Dogmatyka, ekumenisty, mariologa. Proszę ojca, zacznijmy od wspomnienia II Soboru Watykańskiego. No ja wtedy byłem jeszcze bardzo mały, zaczynałem być ministrantem. Jeszcze się uczyłem całej ministrantury po łacinie, potem bardzo szybko to się zmieniało. A jak ojciec pamięta te soborowe zmiany w liturgii?
O szczęśliwy Krzysztofie, że byłeś ministrantem od maleńkości. Ja z maleńkiej wioski Siedem Dymów liczącej, małe mroczki, na granicy Mazowsza z Podlasiem, chciałem w Kałuszynie być ministrantem, kiedy byłem w szkole powszechnej, ale mnie kałusiaki ministranci wypędzili. Nie mogłem być. No ale pytanie odnosi się do soboru. Nie pamiętam, bym się gorszył zmianą liturgii. Bardzo pozytywnie przyjąłem przejście na języki narodowe. Byłem świadomy, że to lepiej służy ewangelizacji. Ewangelia na tym zyska, a to przecież nie drobiazg. Co do zmiany sposobu celebrowania mszy świętej, przyjąłem to zupełnie spokojnie i z aprobatą. Jako dogmatyk, zielony jeszcze wówczas, bo zielony, ale już zaawansowany nieco, byłem świadomy, że kapłan przed ludem, twarzą do krzyża, tyłem do ludu, występował jako pośrednik, co jest poprawne. Ale byłem też świadomy, że liturgia posoborowa opiera się na nieco innej, ale także poprawnej wizji Kościoła, poprawnej eklezjologii, mianowicie Kościół jako wspólnota, Kościół komunio. Gromadzimy się wokół ołtarza, co lepiej wyraża tę wizję Kościoła. Kapłan z ludem, twarzą do ludu. Jedną i drugą liturgię można pięknie wykorzystać dla budowania wiary. Jednak liturgia w języku narodowym i wokół ołtarza lepiej służy temu celowi. Jestem przekonany.
Naszą wiarę w dużej mierze czerpiemy, podpatrujemy u innych. Ojciec miał szczęście spotkać wielu wielkich ludzi wiary. Może przynajmniej tak sygnalizująco, ale no, zacznijmy od tych dwóch współbraci, od Franciszka z Asyżu i Maksymiliana.
Nie mogę się oprzeć myśli, żeby zacząć jednak od taty, mamy i babci. To było pierwsze środowisko wiary. No bezcenne, ale od 14 roku życia w Niepokalanowie. Więc oczywiście święty Franciszek i święty Maksymilian. Trochę inne światy, ale światy jednakowo żywej wiary. Cały Niepokalanów, te kilkuset braci zakonnych, te ciągłe modlitwy, oddania się Matce Bożej, to wszystko rzeczywiście świadczyło o głębokiej wierze i budowało wiarę tych młodych chłopaków, którzy przyszli do niższego seminarium. A potem przyszedłem na KUL w 1959 roku i spotkałem tutaj cały szereg wspaniałych ludzi głębokiej wiary. Ksiądz rektor, który wskrzeszał po wojnie uniwersytet tutaj, Antoni Słomkowski, ksiądz Wincenty Granat, mieszkaliśmy razem w konwikcie, Boże kochany. Następnie ksiądz Blachnicki. Kipiał energią apostolską, niesamowity człowiek. I te jego propozycje zaangażowania młodzieży świeckich w apostolat.
Niespożyty duch zupełnie.
To był sobór przed soborem. Następnie ksiądz profesor Józef Kudasiewicz tworzył środowisko pogłębionej duchowości chrześcijańskiej. Tutaj na KUL-u studentem nie był, ale wykładał Wojtyła, z Krakowa przyjeżdżał.
Thank you. A swego czasu zadał sobie ojciec trochę trudu, żeby prześledzić teksty Jana Pawła II skierowane do polskich biskupów. Co można z nich wyczytać?
No przede wszystkim zafascynował mnie ten temat. Jan Paweł II odszedł, ale przecież biskupi jeździli ad limine apostolorum, składali sprawozdania z diecezji swoich. Papież oczywiście, że ze swoimi ludźmi oceniał, przemawiał potem do tych naszych biskupów, oceniając działalność, sytuację i kreślił programy. Podpowiadał pewne tematy, zwracał uwagę na regiony ważniejsze, które przyzywają uwagi i tak dalej. I postanowiłem spenetrować te przemówienia Jana Pawła II do biskupów polskich. 19 znalazłem i wszystkie przeanalizowałem. Zrobiłem z tego obszerny bardzo artykuł, a tutaj oczywiście mini synteza tego swoistego testamentu Jana Pawła II do kościoła, który jest w Polsce, na ręce biskupów. Na pierwszym miejscu, konsekwentnie, zawsze słowo, nowa ewangelizacja, katechizacja, o posługiwaniu sakramentami niewiele, o posługiwaniu słowem wielokrotnie więcej. Lekcje religii w szkołach dopełniać katechizacją przy kościele czy w kościele. Organizować nauczanie katechizmu również świeckich, a więc słowo. Na drugim bodajże miejscu troska o świeckich, formacja świeckich do apostolatu i współpraca ze świeckimi w budowaniu kościoła. No i na trzecim bodajże miejscu służba społeczeństwu, być z ludźmi, kościół z narodem, kościół z ludźmi kultury, ksiądz blisko człowieka, zwłaszcza biednego, bezdomnego. Bardzo mnie to poruszyło. Zwłaszcza teraz, kiedy tyle biedoty. Ja mieszkam w mieście, prawie 400 tysięcy. Ileż tu bezrobotnych, bezdomnych, na działkach mieszkających, bez żadnych środków do życia. To się nie chce wierzyć. Tyle niech to wystarczy z tej mini syntezy testamentu Jana Pawła II dla kościoła, który jest w Polsce.
Proszę Ojca, a sięgając teraz do tej bardzo bogatej mariologicznej aktywności ojca profesora, jakiej wiary uczy nas Maryja?
Nie tak dawno poproszono mnie o odprawienie mszy świętej i konferencję do kobiet Magnificat. Kobiety Magnificat, ja o takich nie słyszałem. Dowiedziałem się, że to ruch, który powstał w Stanach Zjednoczonych, kobiet bardzo dynamiczny.
To posługa charyzmatyczna w dużej mierze.
Które się zafascynowały tą pieśnią Matki Bożej Magnificat i od tego wziąły nazwę. Więc ja wtedy odkryłem Magnificat. Dopiero wtedy, na stare lata. Mariolog. Wstyd niesamowity. Ale też radość, że wreszcie. A odkryłem przez książkę Kudasiewicza. Matka Odkupiciela. Oczy mi się otworzyły. No przecież to jest modlitwa Matki Bożej. I wyraża wiarę. Jej wiarę. Jak jej wiara wyrażała się w jej modlitwie. Ani jednej prośby. Koniecznie trzeba odkryć Magnificat. To jest duchowość Maryna. Bóg wielki, wspaniały, dziejozbawczy, który prowadzi dzieje i ją znalazł, ją wybrał, obdarował, utulił swoim miłosierdziem. Coś niesamowitego, coś pięknego. Tak, jestem wdzięczny temu Kudasiewiczowi i tym kobietom od Magnificat.
Tyle mamy w samej duchowości jeszcze do odkrycia, a tymczasem, no przykro to powiedzieć, ale chrześcijaństwo w Europie kurczy się. Pytanie do ojca jako ekumenisty. Czy kurczenie się chrześcijaństwa w Europie skonsoliduje wiarę różnych wyznań?
No pracuję w ekumenizmie kilkadziesiąt lat i nie mam odwagi dać w pełni pozytywnej odpowiedzi, ależ tak. Jednak każdy sobie. Usiłowałem namówić inne kościoły i to w zespole ekumenicznym. Ludzie z tych kościołów o nastawieniu bardziej ekumenicznym, żeby wspólnie wystąpić wobec władz państwowych w obronie wartości chrześcijańskich. Wystąpić w obronie życia, zasady, człowiek od poczęcia do naturalnej śmierci. nie dali się namówić. Mając takie doświadczenia, nie mam odwagi mówić, ależ tak, ten kryzys europejski, zagrożenia chrześcijaństwa, one nas konsolidują. Nie mam odwagi.
Można by sobie tego życzyć. Ale...
Można by sobie tego życzyć, o to się modlić. Szkoda, wielka szkoda. Jeszcze do tego nie dojrzeliśmy.
No jakimś krokiem w tym kierunku niewątpliwie było to wspólne orędzie Kościoła polskiego i prawosławnego rosyjskiego. Ale skoro na ten teren wschodni wkraczamy, Ojca, ojciec ma także takie doświadczenie wiary za wschodnią granicą. Rok temu organizował ojciec kongres teologiczny w Moskwie.
To już jakieś 12 lat sprawa się ciągnie. Zbuntowałem się przeciwko czemuś, co nazywam, może nieładnie, wiszeniem teologii polskiej u klamki teologii zachodniej. Tłumaczenia, przekłady podręczników naszych nie piszemy sami, tylko tłumaczymy. Tak było. I powiedziałem, no czas najwyższy stanąć na własnych nogach, widzieć własne problemy, podejmować własne problemy, próbować współpracować w kręgu Europy Środkowo-Wschodniej. Ponieważ mieliśmy tutaj studentów z kilku krajów, ze Słowacji,
Kul jest takim ważnym ośrodkiem
właśnie z Ukrainy, z Litwy, z Białorusi, więc zaczęliśmy współpracę. Daliśmy jej nazwę Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej. Najpierw na Kulu dwa takie fora były, a później rozejrzeliśmy się za wschodem. Mamy duży klasztor w Petersburgu. Zakon kupił rozsypującą się fabrykę naczyń plastikowych. No i dzięki temu zorganizowaliśmy w Petersburgu. I tam dotknęliśmy na żywo prawosławia. Nie jest tak, że nie da się współpracować, bo poinformowałem patriarchat, co robimy. Zaprosiłem z referatem i przysłano znaczącego teologa prawosławnego z referatem. I on opowiadał o świadectwie wiary prawosławnych. Oni mają więcej męczenników niż my, ale okropne cierpienia przeszli. Biskupów, setki, księży, tysiące pomordowano. To jest straszna, straszna historia. My mało stosunkowo o tym wiemy. Wkrótce potem analogiczną rzecz zorganizowaliśmy w Moskwie. Tam podjęliśmy temat kultura, jakiej potrzebujemy w XXI wieku i kilkunastu Rosjan, z tym, że 11 bodajże Moskwiczan ze środowisk akademickich wystąpiło z referatami.
Proszę Ojca, pytanie na koniec. Ta rzeczywistość, ku której zmierzamy, którą odczytujemy jako rzeczywistość najbardziej radosną, to rzeczywistość niebiańska. Jak sobie ojciec wyobraża, co ojciec będzie robił w niebie?
Takiego pytania jeszcze mi nikt w życiu nie postawił, co ja będę robił w niebie. Na pewno wiem, czego będę nie robił. Wiem z całą pewnością, że nie będę nagrywał wywiadu dla Radia Watykańskiego i wielu innych rzeczy. Nie śmiem tutaj, nie śmiem ukonkretniać. Dogmatykiem jestem, eschatologii uczyłem, w niebie jest visio beatifica. Widzenie uszczęśliwiające, ale bliżej wyjaśnić, na czym to widzenie uszczęśliwiające będzie polegało i że się nie znudzi. Któż zdolny jest odpowiedzieć? Za trudne dla mnie pytanie, ale już niedługo będę wiedział. Z doświadczenia. Ufam.
Ojcze profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ojciec Stanisław Celesty Napiórkowski, franciszkanin konwentualny, był naszym dzisiaj gościem. Bóg zapłaci.
Dzięki, szczęść Boże.
Były to rozmowy o wierze, a z ojcem Stanisławem Celestynem Napiórkowskim, franciszkaninem konwentualnym, rozmawiał Krzysztof Chudzik. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.